Moi młodsi bracia, kiedy byli mali, mieli dwa takie traktorki. Pamiętam, jak zasuwali na tych niebieskich traktorkach po długim korytarzu naszego mieszkania w Dortmundzie. Ale dopiero niedawno dowiedziałem się, jak to się stało, że mieliśmy dokładnie dwa, dokładnie takie same traktorki. Było tak, że moi rodzice byli gdzieś w sklepie i zobaczyli jakąś promocję. Taki fajny traktorek, można było kupić nie za drogo. Więc już dużo sztuk nie zostało, więc kupili jeden i przywieźli go do domu. Rozpakowali, zmontowali, co trzeba było i wtedy zaczęła się wojna o ten jeden traktorek. Moi bracia młodsi są tylko 11 miesięcy od siebie rozdzieleni. Więc nie minęła godzina, jak moja mama powiedziała do taty, jedź do sklepu po drugi, żeby zachować pokój w domu. Tata dojechał, była ostatnia sztuka, kupił, udało się, spokój, wrócił do domu. U moich synów widzę ostatnio podobne tendencje, że większość zabawek trzeba już kupować w parach, bo inaczej zaczyna się konflikt. Ale oczywiście domyślam się, że wy inni pozostali rodzice też podobne historie znacie, a tak naprawdę domyślam się, że konflikty i takie różne właśnie kłócenie się o jakieś zasoby, które mamy, pojawiają się w życiu zawsze, kiedy my, jako osoby młodsze czy starsze, mieszkamy blisko siebie. Zawsze, kiedy ludzie są w bliskiej społeczności, wszędzie tam pojawiają się konflikty. W rodzinie, w małżeństwie, w zborze, w pracy, w bloku, gdzie mieszkamy. Wszędzie, gdzie ludzie żyją blisko siebie, wszędzie tam dochodzi do konfliktów. Same konflikty nie są więc jeszcze dramatem. Pytaniem jest natomiast, jak na nie reagujemy. Czy wybucham gniewem, złością, frustracją, czy jednak potrafimy zachować spokój i nieść pokój ludziom wokół nas. Co wychodzi na jaw, kiedy wpadamy w turbulencje życiowe? Chciwość czy powściągliwość? Pokora czy pycha? Życie Abrahama, o ile już widzieliśmy też w poprzednim tygodniu, również zawierało chwilowe turbulencje. Jeden z takich epizodów znajdziemy w 13 rozdziale Księgi Rodzaju. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 13. Chcę to przeczytać w całości. Księga Rodzaju, 13 rozdział. Abram wyruszył więc z Egiptu wraz z żoną i całym swoim dobytkiem. Towarzyszył im także Lot. Skierowali się do Negebu. Abram zaś posiadał wiele stad, srebra oraz złota. Zatrzymując się po drodze, wędrował z Negebu do Betel, do miejsca, w którym obozował na początku między Betel a Ai, tam gdzie też zbudował swój pierwszy ołtarz, albo wcześniej swój ołtarz i wzywał imienia Pana. Lot, który wędrował z Abramem, również miał owce i bydło. Rozstawiał on własne namioty. Dobytek obu stał się tak wielki, że nie mogli obozować obok siebie, brakowało na to miejsca. Na tym tle doszło do sporu między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota. W kraju mieszkali wówczas Kananejczycy i Peryzyci. Abram zwrócił się do Lota: nie dopuśćmy do sporu między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze. Ostatecznie jesteśmy braćmi. Czyż cały ten kraj nie stoi przed tym otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo. A jeśli postanowisz iść w prawo, ja ruszę w lewo. Lot podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem. A działo się to, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony, niczym ogród Pana, niczym ziemia egipska. Lot wybrał więc okręg nadjordański i wyruszył na wschód. Tak się ze sobą rozstali. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, a Lot trzymał się miast nadjordańskich i rozbijał namioty aż pod Sodomę. Miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana. Po odejściu Lota Pan powiedział do Abrama: podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś, spójrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. Całą tą ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu na wieki. Oczynię też twoje potomstwo niczym proch ziemi. Trudno będzie je zliczyć, tak jak trudno jest zliczyć proch ziemi. Wstań, przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo właśnie tobie ją dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył zamieszkać spośród dębów Mamre pod Hebronem. Tam też zbudował ołtarz Panu. Rozdział 13 wydaje się, kiedy czytamy go tak powierzchownie, na pierwszy rzut oka, taką małą ciekawą opowieścią o niezbyt ważnym konflikcie między pasterzami Abrama i pasterzami Lota. Czytając powierzchownie, moglibyśmy pomyśleć, że morałem z historii jest: kiedy pojawia się konflikt, rozwiąż go jak najszybciej, a wszystko będzie dobrze. I na pewno warto w sytuacjach konfliktowych zastosować tą zasadę i rozwiązać konflikt jak najszybciej. Jednak kiedy czytamy rozdział 13 w kontekście całej opowieści o Abramie i Locie, to okazuje się, że ten mały epizodik zawiera o wiele więcej niż tylko ciekawą ilustrację do nauki o radzeniu sobie z konfliktami. Kiedy przejrzymy dalsze rozdziały Księgi Rodzaju i zobaczymy, jak potoczyło się dalej życie Lota, to nie możemy nie zauważyć, że wszystko zaczyna się tutaj w 13 rozdziale. Już w następnym, 14 rozdziale, widzimy Lota w środku zbrojnego konfliktu między 5 królami po jednej, a 4 po drugiej stronie. I gdyby nie szybka reakcja Abrama, to nie wiadomo, jak by się to skończyło. Trochę później, w 19 rozdziale, znajdziemy Lota zakopanego po szyję w bagnie niemoralności Sodomy i Gomory, na które miasta to Bóg zsyła sąd, a z którego Lot wychodzi cały tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce i modlitwie Abrahama. A już na sam koniec widzimy, że Lotowi udało się co prawda uciec z Sodomy i Gomory, ale niemoralność zawitała już na dobre w jego rodzinie. A Abraham? Myślę, że nie zdradzam za dużo, kiedy powiem, że mimo mniejszych i większych kłopotów po drodze, Abraham staje się ostatecznie tym bohaterem wiary, jakim go opisuje chociażby list do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Jak to jest możliwe, że dwie osoby ze sobą spokrewnione, wychodzące z tych samych warunków, idące tą samą drogę, tak inaczej kończą swoje życie? Jak to się stało, że Lot tak fatalnie skończył, podczas kiedy jego wujek stał się ojcem ludu Bożego? Kiedy przyjrzymy się 13 rozdziałowi, to widzimy, że autor pozostawił nam trochę wskazówek, jak potoczy się dalej życie Abrahama, a jak życie Lota. Na przykład w 14 wersecie 13 rozdziału czytamy, że Bóg przemówi do Abrama, natomiast Lot zamieszkał w pobliżu Sodomy, która była bardzo niemoralnym miastem. W 8 wersecie Abraham wychodzi z inicjatywą i potrafi zrezygnować ze swoich praw, a Lot rzuca się zaraz na to, co fajnie się prezentuje. Ale wydaje mi się, że kluczem do zrozumienia całego tekstu jest sam początek, pierwsze 4 wersety. Abram wyruszył więc z Egiptu wraz z żoną i całym swoim dobytkiem. Towarzyszył im także Lot. Skierowali się do Negebu. Abram zaś posiadał wiele stad, albo dosłownie możemy przetłumaczyć, Abram był ciężki z powodu na swoje bogactwo. Zatrzymując się po drodze, wędrował z Negebu do Betel, do miejsca, w którym obozował na początku, między Betel a Aj, tam, gdzie już wcześniej zbudował swój ołtarz i tam wzywał, dodaję teraz ponownie, imienia Pana. Na początku 13 rozdziału spotkamy Abrahama, który wraca z Egiptu. Abraham poszedł tam, bo jak czytamy w 10 wersecie, była ciężka susza, był ciężki głód. A wraca tutaj, tak autor nam podsuwa wskazówkę, wracając ciężki z powodu na swoje bogactwo. Autor wybiera tutaj trochę nietypowe sformułowania, by zwrócić naszą uwagę na to, co się wydarzyło w Egipcie i że to jest ważne. Tam, w Egipcie, Abraham skłamał i o mały włos nie stracił żony. I tylko dzięki Bożej ingerencji Abraham nie tylko odzyskał żonę, ale wrócił do Kanaanu nawet bogatszy niż wyszedł. I teraz jest ciekawe, co robi Abraham. Abraham wraca, ale dokąd wraca? Do Negev? Do Negebu, gdzie go zastała susza i skąd wyruszył do Egiptu? Nie. Abraham wraca aż na początek. Abraham wraca z powrotem do Betel, gdzie po raz ostatni czytamy, że tam zbudował ołtarz dla Pana. I tam uwielbiał Boga. Abraham prawie jak w Monopoli wraca z powrotem na start. Po porażce w Egipcie Abraham nie próbuje kontynuować, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Abraham nie próbuje utrzymać fasady i zamieć swoją porażkę pod dywan. Abraham wraca się do miejsca, w którym jego relacja z Bogiem była jeszcze zdrowa i tam ponownie uwielbia Boga. To nie jest tutaj dosłownie napisane, ale nie umiem sobie wyobrazić, że pierwsza modlitwa po powrocie do Betel nie zaczęła się od słowa przepraszam. Przepraszam, spaprałem sprawę. ale już dłużej nie chcę radzić sobie po swojemu, od teraz chcę znowu ufać Tobie. Abraham po swojej porażce przychodzi z powrotem do Boga i, tego jestem pewny, czyni to ze skruszonym sercem. Nie mogłoby inaczej, być inaczej, bo czytamy w liście w 1 Piotra, że Bóg pysznym się przeciwstawia, ale pokornych darzy łaską. Nie wiem, czy ty może ostatnio miałeś takie chwile porażki, gdzie wiedziałeś, że spaprałeś, że znowu zacząłeś myśleć po swojemu, że znowu zacząłeś kombinować i radzić sobie jakoś własnymi siłami. To jeszcze nie jest koniec. Zawsze jest możliwość, tak jak Abraham, wrócić z powrotem do startu. Wrócić do miejsca, w którym ty i Bóg mieliście tą dobrą relację. Wrócić się z powrotem do Jego słowa, do Jego obecności, tam, gdzie On jest. I poprosić Go po prostu o to, żeby wybaczył twoje winy. Po porażce w Egipcie Abraham przychodzi ze skruszonym sercem do Boga, aby na nowo poznać Boga. I sądząc po jego zachowaniu opisanym w następnych wersetach, możemy być pewni, że Bóg dał się poznać. Jak zaraz zobaczymy, Abraham już nie kombinuje dłużej po swojemu, ale jest gotów zaufać ponownie Bogu, bo przypomniał sobie ponownie swoją Bożą wielkość, Bożą wierność i świętość. Nie da się inaczej. Jeśli przychodzisz do Boga i masz z Nim społeczność, to nie możesz nie być pod wrażeniem Jego wielkości i świętości. A co zawsze idzie w parze z zobaczeniem świętości Bożej jest, stojąc przed Bogiem w uwielbieniu, nie możemy nie zauważyć własnej znikomości i grzeszności. Tak jak na przykład czytamy to u proroka Izajasza, który w chwili spotkania się z Bogiem wykrzykuje: biadaj mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Abraham po swojej porażce przychodzi z powrotem do Boga ze skruszonym sercem. A kiedy Bóg otwiera oczy jego serca, Abraham widzi świętość i wierność Boga oraz własną grzeszność. Jak już wcześniej mówiłem, ja widzę tutaj klucz do całej historii. Tutaj, gdzie widzimy, że Abraham jest wystarczająco pokorny, aby przyjść z podkulonym ogonem z powrotem do Boga. Że on nie udaje, że się nic nie stało, ale szuka ponownie społeczności z Bogiem. Nawet jeśli to znaczy, że dosłownie musi się wrócić z powrotem do punktu wyjścia. A Bóg jest na tyle łaskawy, że da się odnaleźć i siebie poznać. Kiedy przychodzisz ze skruszonym sercem do Boga i przyznajesz się do swojej winy, Bóg otwiera oczy twojego serca, abyś mógł poznać Boga i siebie. Paweł w liście do Efezjan modli się takimi słowami o wierzących w Efezie. Proszę, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Kiedy przyglądam się w zachowaniu Abrahama w następnych wersetach, to bardzo mocno odnoszę wrażenie, że właśnie to się stało. Że Abraham zobaczył, jaka nadzieja wiąże się z jego powołaniem, jakie bogactwo chwały z Bożym dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Bożej mocy względem niego. Konflikt, który występuje między jego pasterzami i pasterzami Lota, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ironią jest być może, że dobrobyt, który tak naprawdę otrzymał od Boga, doprowadził do tego konfliktu. Ale w obliczu tego konfliktu Abraham czyni jedyną słuszną rzecz. Jak najszybciej porusza ten temat w rozmowie z Lotem i proponuje rozwiązanie. Ale możemy zauważyć dwie trochę nadzwyczajne rzeczy. To Abraham jest ten, który jako pierwszy wychodzi z inicjatywą i to Abraham jest ten, który ustępuje. To jest dość zaskakujące, jeśli sobie przypomnimy, szczególnie w kontekście kultury, w której oni wtedy żyli, że jako osoba starsza, bogatsza i jako wujek Lota, Abraham stał na drabinie społecznej kilka szczebli wyżej niż Lot. To właściwie Abraham mógł spokojnie czekać w swoim namiocie, aż w końcu Lot weźmie się w garść i przyjdzie do niego i poprosi o jakieś rozwiązanie. Nikt by się też nie zdziwił, gdyby Abraham oznajmił po prostu Lotowi, ten kraj jest za mały dla nas dwóch. Bóg obiecał mi tą ziemię, więc ja tu zostaję, a ty sobie idź, znajdź inne miejsce, bo inaczej ciągle będziemy się kłócili o pastwiska dla naszych stad. A jednak to Abraham jako pierwszy szuka dialogu i to on odstępuje słabszemu, młodszemu. Jestem przekonany, że źródłem tego zachowania jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Abraham poznał Boga i samego siebie, a to wzbudziło jego pokorę i zaufanie do Boga. Pokora pozwoliła Abrahamowi nabrać postawę sługi i ustąpić Lotowi. Mimo, że miał wszelkie prawa, aby jako pierwszy wybrać najlepszą ziemię dla siebie i dla swojej rodziny. Ale to nie wszystko. W liście do Hebrajczyków znajdziemy Abrahama jako jednego z bohaterów wiary. A autor tego listu pisze tak. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwanie, aby udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo i wyruszył nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, żyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg. Kiedy widzę zachowanie Abrahama, to widzę właśnie takiego rodzaju zaufanie, takiego rodzaju wiarę. Zaufanie do Boga, która wynika z poznania Go, a która umożliwia Abrahamowi cierpliwe czekanie na spełnienie się Bożych obietnic. My ludzie chyba z natury tak mamy, że chcemy jak najszybciej zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, pragnienia, a nawet życzenia. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko, co chcemy, możemy kupić w internecie w każdej chwili i dostać jeszcze z darmową dostawą do domu. Kiedy w sklepie możemy kupić gotowe jedzenie, które już nawet nie musimy gotować, tylko wystarczy podgrzać w 2 minuty w mikrofalówce. Kiedy w każdej chwili możemy z każdą osobą natychmiast rozmawiać przez telefon, nawet wideo już dzisiaj, a nie jak nasi rodzice pisać listy i czekać tydzień albo dwa, aż wróci odpowiedź. Inaczej jednak Abraham. I uwaga, spoiler alert, Abraham czekał 25 lat, aż urodzi mu się syn. Czasami po drodze miał swoje wątpliwości, czy Bóg na pewno spełni swoją obietnicę, ale ogólnie i tutaj widzimy to też. Abraham czekał cierpliwie, aż Bóg mu da, co mu obiecał. Abrahamowi nie przeszkadzało, że już miał 75 lat, bo on żył w perspektywie wieczności, a to pozwoliło mu podchodzić na dość dużym luzie do kwestii materialnych dóbr. Kiedy Abraham proponuje Lotowi, aby on wybrał, gdzie chce pójść, to Lot zaraz patrzy się na dół, z pagórków, na których byli, na dół na dolinę, w której płynie Jordan. Tam była dobra ziemia, tam można się było wzbogacić. Ale jak inaczej jest przedstawiany Abraham, który w 15 rozdziale patrzy się na górę, na gwiazdy, chwytając Boga za słowo i Pan poczytał mu to za sprawiedliwość. Żeby nie było, w 13 rozdziale, w 14 wersecie czytamy, że Abraham też się patrzy na ziemię Kanaan. Ale jak inne jest spojrzenie Abrahama do spojrzenia Lota? Abraham nie patrzy się łapczywie jak Lot, ale w zaufanie, że Bóg mu dał tą ziemię, kiedy tylko przyjdzie na to czas. Możemy odnieść wrażenie, że Abraham znał już treść listu Jana, który pisze: nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, który pełni wolę Boga, trwa na wieki. Kiedy patrzę się na Abrahama, to pragnę nauczyć się tak jak on zaufać Bogu. Zaufać, że on zna moje potrzeby. Zaufać, że on wie, kiedy jest właściwy czas. I przede wszystkim chcę się nauczyć żyć z oczami wrzuconymi do góry, a nie na dół. Chcę się uczyć patrzeć w pełni zaufania na Boże obietnice, zamiast się gapić w dół na najnowsze reklamy tego, czego mi jeszcze brak potrzebne jest do szczęścia tu i teraz. Abraham nie był doskonały, ale i tak możemy się od niego sporo nauczyć, na przykład pokory i zaufania Bogu. Kiedy poznasz samego siebie, nauczysz się pokory, a kiedy poznasz Boga, będziesz mógł w pełni zaufania czekać na Boży czas. A co teraz temu Abrahamowi dała pokora i zaufanie? Poza tym, że teraz Lot miał tą dużo lepszą ziemię dla swoich pastwisk niż on? Bardzo dużo. Abraham staje się ambasadorem Boga i zaczyna realizować Boży plan uratowania ludzkości. Brzmi bujnie, nie? Okej, a o co dokładnie mi chodzi? Już wyjaśniam. Przewrotujcie kilka stron wstecz do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Na początku czytamy o pierwszych ludziach, których Bóg stworzył na swój obraz, ale którzy już w trzecim rozdziale o tym czytamy, przestają wierzyć Bogu i grzech wkrada się na ziemię. Już w czwartym rozdziale czytamy o pierwszym bratobójstwie i o tym, co się dzieje u potomkach Kaina. Potem w szóstym rozdziale widzimy, że stan już jest tak fatalny, że Bóg postanawia zniszczyć całą ziemię, całą ludzkość. Pozostawia tylko jedną rodzinę, rodzinę Noego, w której jest nadzieja. Ale w dziewiątym rozdziale już czytamy, że nawet w rodzinie Noego dochodzi do grzechu, do konfliktów i ojciec przeklina swojego syna. A w jedenastym rozdziale czytamy o wieży Babel i rozproszeniu ludzkości po całej ziemi. Właśnie wtedy Bóg postanawia, że musi coś z tym zrobić. Postanawia uruchomić swój plan uratowania ludzkości i wybiera do tego Abrahama. A teraz tutaj, w 13 rozdziale, czytamy o tym, że pojawia się ktoś, kto zamiast wojny, śmierci i rozłamu przynosi pokój i rozwiązanie konfliktu. Abraham przez swoją pokorę i przez zaufanie staje się podobny do Bogu, do Boga i zamiast zamętu sieje pokój. Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale powiedział: szczęśliwi są ci, którzy noszą pokój, gdyż oni będą nazywani synami Boga. Abraham stoi co prawda na początku swojej podróży, ale już tutaj widzimy, jak jego życie się zmienia. Kiedy on stopniowo poznaje Boga oraz siebie, to jego postawa i zachowanie zaczyna się zmieniać. Już nie dłużej chciwość, egoizm czy chęć poradzenia sobie jakoś rządzą jego życiem, ale pokora i zaufanie do Boga. A to uwolniło go do służenia innym i cierpliwego czekania na Boże działanie. Abraham nie musi już, w przeciwieństwie do Lota, biegać za lepszą ziemią, za dobrobytem, za majątkiem, za statusem. Abraham stał się wolny, aby służyć. Wolnym, aby zrezygnować. Wolnym, aby nieść pokój ludziom wokół siebie. Kiedy Abraham w pokorze przyszedł do Boga i przez wiarę poznał Boga oraz siebie, stał się wolnym, aby czekając na spełnienie Bożych obietnic, nieść pokój dla ludzi wokół siebie. A wiesz, co jest najlepsze w tej całej historii? My już co prawda nie jeździmy na wielbłądach, ale tak poza tym to się właściwie nic nie zmieniło. Bóg jest ten sam i my ludzie też. Dlatego ta prawda, którą przed chwilą usłyszałeś o Abrahamie, dotyczy również ciebie. Kiedy w pokorze przychodzisz do Boga i przez wiarę poznajesz Boga oraz siebie, stajesz się wolnym, aby czekając na spełnienie Bożych obietnic, nieść pokój dla ludzi wokół siebie.